Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy współbracia w Chrystusowym kapłaństwie na czele z Ojcem, opatem przełożonym naszych współbraci kanoników rotterdamskich, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, którzy tutaj od pokoleń w tym miejscu potwierdzacie tajemnicę własnych powołań, własnej łaski, ale i misji wobec świata. Drodzy ludzie młodzi, kochane dzieci, które jesteście razem ze swoimi najbliższymi. Przyglądając się wydarzeniom naszego czasu, możemy stwierdzić, że żyjemy nie tylko w fascynujących i ciekawych czasach, ale zarazem bardzo dramatycznych, których przykładem są doświadczenia wojen, napięć i przewrotów toczących się na świecie i zagrożeń, które stają się również i naszym udziałem. Już w powierzchownym ogromcie doświadczamy, że istnienie osobowe każdego człowieka bez odniesienia do Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, zwłaszcza w codziennym doświadczeniu cierpienia i konieczności śmierci, wydaje się być całkowicie pozbawione sensu. Dopiero ta niepokojąca rzeczywistość każe nam szukać wyczerpującej odpowiedzi na pytania o Boga i Jego relację do człowieka i świata. To wiara, jak pouczył nas święty Jan Paweł II, przynagla rozum, aby przekraczał wszelkie bariery izolacji i nie wahał się podjąć ryzyka w poszukiwaniu wszystkiego, co jest prawdą, co jest dobre i co jest piękne. Zatrzymując się dzisiaj wobec symbolu zasłoniętego krzyża, Kościół pragnie przypomnieć każdemu i każdej z nas, że trzeba, abyś w świetle tej tajemnicy w Chrystusie odnalazł siebie i prawdę o sobie. Trzeba, abyś na nowo podjął trud znalezienia swojego miejsca przy Chrystusie. I tutaj postawimy sobie pierwsze pytanie. Czy znamy datę naszego chrztu, naszego zanurzenia w tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który daje nam życie wieczne? To pytanie kiedyś stawiano przy sakramencie udzielanego chrztu świętego. Co ci daje wiara? I odpowiedź brzmiała i brzmi: życie wieczne. I tutaj nie chodzi z pewnością o jakiś bezkres przestrzeni nieba, ale tutaj chodzi o Boga samego, który jest źródłem naszego życia i źródłem i fundamentem naszej przyszłości w Chrystusie i przez Chrystusa. Albowiem bez tego wysiłku nie sposób nie tylko żyć po chrześcijańsku, ale i być chrześcijaninem. Zauważmy, że w miarę wchodzenia w głębię tych tajemnic dzisiaj zakrytego krzyża, a równocześnie objawionych, głos Kościoła staje się coraz żarliwszy. Na progu Wielkiego Mostu wciąż słyszymy słowa: pamiętaj, człowiecze, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Dlatego nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Dlatego też pełną realizmu odpowiedzią na człowieka, na głos Boga, który działa w Kościele i przez Kościół, są słowa psalmu 129. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? A jednocześnie za Janem Pawłem II zaświadczamy na co dzień, że największym grzechem naszego czasu jest utrata poczucia grzechu, gdzie człowiek nie nazywa zła złem, a prosto odwrotnie. Zło nazywa dobrem i wolnością, a kłamstwo nazywa prawdą, też w imię wolności i stanowionych praw. W tymże samym duchu szukania dróg ku Chrystusowi przebiega nasze dzisiejsze spotkanie Marty z Jezusem. Słyszymy słowa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że poda Ci wszystko, cokolwiek byś prosił Boga. To wiara i miłość do Jezusa stały się drogą ku cudownemu wskrzeszeniu Łazarza. Znak ten będzie zapowiedzią i figurą zmartwychwstania Chrystusa, który jest dziełem miłości Boga. Słowa, które wypowiedział Chrystus, są również i naszym zadaniem. To ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Te słowa są wyraźną manifestacją świadomości Jezusa, że to do Niego należy. Życie i przejście przez śmierć. Jego posłannictwo i zwycięskie zmartwychwstanie zachęcają nas, abyśmy odważnie zaangażowali się po stronie wiary i miłości. Ale każdy z nas jest tego świadomy, że dary wiary i miłości zakładają ustawiczny niepokój serca i sumienia i są pewnego rodzaju ryzykiem. Człowiek decydujący się żyć wiarą i miłością musi nieraz zrezygnować z osobistych planów i ambicji. Ryzykuje, że jego dar nie tylko nie będzie zauważony, ale również źle odbierany, a bardzo często będzie skazany na samotność i zdradę. Znajdujemy tutaj aż nazbyt dobitny przykład życia Jezusa. Jego miłość była siłą Jego posłannictwa, ale również przyczyną Jego śmierci. Dlatego odpowiedzią Jezusa na tę paradoksalną sytuację związku wiary i miłości i śmierci było zmartwychwstanie. To Jezusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią było nie tylko pieczęcią, że po śmierci istnieje inne wieczne życie, lecz było ono także dowodem spełnienia się miłości objawionej przez jednorodzonego Syna, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Słuchajmy się przez chwilę w głos papieża Benedykta XVI. W swojej książce Jezus Nazaretu napisał z niezwykłą precyzją: głoszenie Ewangelii będzie zawsze dokonywało się pod znakiem krzyża. Oto czego muszą się uczyć na nowo uczniowie i wierzący w Jezusa we wszystkich pokoleniach, że krzyż jest naszą drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Chrystusa. A nieśmiertelność człowieka, każdego z nas, wynika ze związku z Bogiem, że Bóg zna każdego z nas osobiście, po imieniu. Właśnie od momentu naszego chrztu i kochając, nie pozwoli nam zginąć. Dlatego w świecie, w którym występuje prawda i błąd, prawda i kłamstwo, które są niezwykle powiązane ze sobą, potrzeba nam łaski Bożej. I w tym wypadku potrzeba nam niezwykłego wstawiennictwa, którą w darze otrzymaliśmy z wysokości krzyża. A jest to Najświętsza Maryja Panna. Dlatego, drodzy w Chrystusie, czciciele Maryi, przyjmujący ją w obrazie Matki Bożej Wielkopalskiej, Dzisiaj chyba lepiej rozumiemy już prawdę, że prawdziwa pobożność maryjna ma istotne znaczenie dla zachowania równowagi wiary, zarówno w tajemnicę realnego wcielenia Syna Bożego, który przyjął ludzkie ciało, nie tylko dla solidarności z człowiekiem, ale dla naszego zbawienia. A to ciało w ciele i krwi przyjął z Maryi Dziewicy. I przez Maryję również wchodzimy w głębię tajemnicy odkupienia. To ona stoi pod krzyżem. I Jan Paweł II ośmieli się nawet powiedzieć, że przeszła kenozem wiary, to znaczy pod krzyżem dokonało się wyniszczenie wiary w sercu człowieka. Heroizm wiary, który nie ucieka spod krzyża, bo wierzy również wypełnianie się woli Boga przez jednorodzonego Syna Bożego. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa po raz kolejny Benedykta XVI, który rozpoczynając swoją pielgrzymkę do Portugalii powiedział: jeśli idzie o wydarzenie, jakie miało miejsce 93 lata temu w Fatimie, to wiemy, że niebo otworzyło się właśnie poprzez okno nadziei, które Bóg otwiera, kiedy człowiek zamyka drzwi, aby naprawić w ramach rodziny ludzkiej więzi solidarności braterskiej oparte na wzajemnym uznawaniu jedynego i tego samego Boga jako Ojca. Chodzi o plan miłości Boga. I nie zależy on od papieża ani jakiegokolwiek innego organu władzy kościelnej. To Kościół otrzymał Fatimę, a i Fatima objawiła się Kościołowi. Najświętsza Maria Panna, mówił dalej papież, przybyła z nieba, aby przypomnieć prawdę Ewangelii stanowiące źródło nadziei dla ludzkości, osiągłej w miłości i pozbawionej nadziei na zbawienie. Drodzy bracia i siostry, spróbujmy te słowa papieża przełożyć na Boży plan objawienia się Maryi przed blisko 150 laty dwom młodym dziewczynkom, Justynie Szafryńskiej i Barbarze Sadurowskiej. Piękna Pani, przedstawiając się jako Najświętsza Maria Panna, niepokalanie poczęta, objawiła się aż 160 razy pomiędzy 27 czerwca a 16 września 1877 roku, przemawiając po polsku i wzywając do odmawiania codziennego różańca. Po 100 latach dokumentem biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi te objawienia zostały oficjalnie uznane i potwierdzone poprzez Watykan Urzędem Nauczycielskim Kościoła. I możemy powiedzieć znów w duchu słów papieża: objawienie Wieczwartu to nie czas przeszły, mający blisko 150 lat, ale jest to znak ostrzegawczy przed układaniem sobie życia człowieka i świata poza Bogiem, poza Jego przykazaniami. To jest sygnał ostrzegawczy przed naszą ludzką lekkomyślnością i nieodpowiedzialnością za losy osobiste, jak i losy rodzin i innych ludzi, a nawet całego świata. Dlatego to wezwanie codziennie odmawiajcie różaniec. To jest wołanie o wejście w tajemnicę życia Syna Bożego i Maryi, w której my mamy swoje miejsce. Drodzy bracia i siostry, powtarzam to jeszcze raz. Wieczwart nie jest czasem przeszłym. To jest teraz i tutaj, w obliczu tego obrazu, znak obecności i wołania Boga samego w naszych sumieniach przez Maryję, przez jej pośrednictwo. Tak więc nawrócenie i pokuta, połączone z modlitwą różańcową, muszą być naszą trwałą potrzebą życia chrześcijańskiego, naszym oddechem, codziennym. Objawienie Maryi zarówno w Getrwaldzie, jak i później w Fatimie, wzywające do czci jej niepokalanego serca, wołające o pierwsze soboty miesiąca, jej poświęcone i zjednoczenie z Chrystusem poprzez pokutę i Eucharystię. To zaproszenie nas dzisiaj, by prosić o dar pokoju dla świata, by powstrzymać zło i przemieniać sumienia według woli Boga. To jest wołanie również o czujność sumienia wszystkich Polaków i o wierność Bogu, niezależnie od okoliczności naszego życia, w których żyjemy. Nie czekajmy na lepszy czas. Nie czekajmy na lepszy świat. Bo za każdy dzień i za każdą łaskę zdamy kiedyś sprawę Bogu z każdego naszego dnia i każdej chwili życia. Dlatego prośmy dzisiaj Maryję. Maryjo, powiedz Chrystusowi o nas. Temu Chrystusowi, którego dziś wraz z Tobą przyszliśmy zaprosić w nasze życie, w nasze nieznane jutro. Powiedz o nas i razem z nami. Amen.